Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Sinie. W 7 minut, prawie 8 po godzinie 20, czas na kolejne spotkanie w audycji Kościół, wydarzenia, komentarze. Dziś porozmawiamy o pielgrzymce papieża Franciszka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też zastanowimy się nad tym, co przed nami, czyli o pielgrzymce do Maroka, głowy Kościoła katolickiego, ale zacznijmy od wydarzeń, które miały miejsce właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Chodzi konkretnie o pewną deklarację i o tej deklaracji na początku porozmawiamy. W studiu Radia Doksa goście ksiądz profesor Tadeusz Dola, były dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam radiosłuchaczy.
Ksiądz profesor Krystian Kałuża, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, również gości w studiu. Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Za konsoletą Robert Paciorek i będziemy z Państwem do godziny 21. Właśnie w deklaracji, o której wspomniałem na początku, deklaracji papieża Franciszka i wielkiego imama Al-Azhara, czytamy: Bóg w swej mądrości chce pluralizmu i różnorodności religii, koloru skóry, płci, rasy i języków. W dalszym ciągu ta boska mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolności do bycia różnymi. Słowa, które wywołały burzę, bo obaliły albo nadal obalają porządek teologiczny, który do tej pory był. Jedni mówią, że to jest nowe otwarcie, jedni mówią natomiast, że to jest już prawie że herezja. Jak na to patrzeć, ksiądz profesor Krystian Kałuża?
No właśnie, ja też doczytałem się jednego takiego komentarza na stronie internetowej. Nie chcę się wierzyć, że papież to powiedział. Po co ewangelizacja, po co praca misyjna, bo takie pytania w takim kontekście właśnie się rodzą. A nawet gdzieś tam ktoś podniósł już bardzo krytyczną uwagę, czy to jest może jakaś herezja papieża Franciszka. I gdybyśmy sięgnęli na przykład do takiego dokumentu Dominus Jezus, który został w 2000 roku opublikowany przez Kongregację Nauki Wiary, to tam rzeczywiście czytamy takie zdanie: nieustanne przepowiadanie misyjne Kościoła jest dzisiaj zagrożone przez teorie relatywistyczne, które próbują usprawiedliwić pluralizm religijny nie tylko de facto, ale też de jure, czyli jako zasadę. Czyli tutaj w to zagrożenie wpisywałoby się właśnie to zdanie papieża Franciszka, że Bóg w jakiś sposób chciał, przewidział właśnie wielość religii, stąd to pytanie, po co misje w takim razie, po co ewangelizacja. Ale gdybyśmy sięgnęli do innych dokumentów Kościoła, to okazuje się, że możemy chociażby w takim dokumencie Sugestie do dialogu między religiami, to jest dokument wydany przez Sekretariat dla Niechrześcijan w 1967 roku, tam odnajdujemy takie zdanie: religie niechrześcijańskie w swoich założeniach pierwotnych i autentycznych jako wyraz postawy religijnej i zasad moralnych wyrytych w duszach ludzkich mogą być uważane z góry za zamierzone przez Boga drogi do zbawienia i do Kościoła. Więc powstaje pytanie, jak to jest z tym nauczaniem właśnie kościelnym. I tutaj chyba trzeba postawić takie zdanie, czy takie pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że uznanie pluralizmu de jure, czyli tego pluralizmu, który Bóg chciał, zamierzył, czy ono relatywizuje chrześcijaństwo, czy relatywizuje osobę Jezusa Chrystusa. Wydaje mi się, że niekoniecznie. To zależy, jak zinterpretujemy to właśnie zdanie.
No właśnie, dla księdza profesora Tadeusza Doli to sformułowanie zawarte w deklaracji, jak należy odczytywać? Czy faktycznie Bóg w swej mądrości chce pluralizmu, czy może później, jak tłumaczono tę deklarację, Bóg pozwala na różnorodność religii?
Najpierw chciałbym zadeklarować solidarność z moim kolegą i podpisać się pod tym, co powiedział, a próbować jakoś może w szerszym kontekście tę wypowiedź papieża widzieć. nawet nie aż tak bardzo szerokim, tylko zacząć od tego, od czego zaczyna się ten akapit, w którym zdanie to kontrowersyjne pada, kontrowersyjne dla niektórych. Choć jak widzimy, w 67 roku już Kościół w taki sposób nauczał. A akapit zaczyna się od zdania: wolność jest prawem każdej osoby. Wydaje mi się, że w perspektywie wolności należałoby interpretować tę wypowiedź papieża, bo no, taka jest zasadnicza idea tego całego akapitu. Bóg wolny stwarza człowieka wolnym. I niektórzy mówią, że Bóg, stwarzając człowieka wolnym, zaryzykował właśnie to, co tu, o czym tutaj czytamy, że będzie pluralizm. No, to ryzyko Boga i konsekwencja faktu, że Bóg stworzył człowieka wolnym, widzimy już te konsekwencje, negatywne konsekwencje tego faktu na samym początku, kiedy człowiek nie zgodził się z tymi propozycjami, które Bóg przedstawił, a które obrazowo zostały przedstawione w Księdze Rodzaju jako propozycja korzystania z wszystkiego za wyjątkiem czegoś tam jednego, że człowiek w swojej wolności sprzeciwił się Bogu i można powiedzieć, tu się już rozpoczyna pluralizm, który potem uwidocznił się w obrazie, w konkretnych postaciach Kaina i Abla. To był klasyczny pluralizm. Abel wybiera Boga, Kain no też niby, ale tak nie do końca, co potem w konsekwencji przynosi tragedie ludzkie. Więc jeśli czytamy cały ten akapit, to interpretujemy ten pluralizm w świetle wolności człowieka. Bóg człowieka, stwarzając wolnym, przyjął wszelkie konsekwencje tego. I ja bym tutaj nawet nie używał słowa dopuścił, pozwolił, po prostu to jest konsekwencja.
Czyli bez tych wątpliwości translatorskich.
Tak, nie wdawałbym się w takie tam usprawiedliwiania Boga i papieża. Mhm. Nie, Bóg chciał człowieka wolnym i w konsekwencji tej wolności mamy to, co mamy, że człowiek nie zaakceptował Bożego planu od samego początku i potem Bóg stara się ratować sytuację, próbując ten plan zbawienia swój realizować w taki sposób, jak to robił. Może jeszcze jednej rzeczy, trzeba by byłoby o jednej rzeczy na samym początku powiedzieć. Jeżeli zmagamy się z Bogiem i Jego planami, Jego myślą, to musimy na samym początku powiedzieć, że to jest dla nas tajemnica. I po prostu odczytywać historię zbawienia tak, jak ona się dokonywała. A jeżeli my ją próbujemy interpretować, to widzimy, że to w różnych kierunkach te interpretacje pójdą. Ważne, żeby się zgadzały w istocie swojej z tym, co jest zapisane w Biblii, z tradycją kościelną w swej istocie.
Zdzisław Pytka, magister teologii, jak patrzy na ten spór właśnie jednych ortodoksyjnych, powiedzmy, wyznawców, a z drugiej strony myślę, że reprezentantów takiej interpretacji, jakie to już w studiu została przedstawiona.
Jako skromny magister teologii śledzę ten spór raczej na płaszczyźnie portali społecznościowych, a nie wielkich nazwisk teologicznych. I tam na ten spór patrzę niestety z zażenowaniem, bo to jest no właśnie bardzo często takie bicie piany.
Wynikające z niezrozumienia?
Nie, z własnej interpretacji i trwania we własnych okopach, a przy takiej deklaracji, która jakby mówi o dialogu, proszę tu, bo szkoda, że zaczęliśmy od takiego wąskiego punktu, tego faktycznie zdania, które wywołało ogromne kontrowersje, ale warto by zwrócić uwagę na ten szerszy aspekt, na spotkanie papieża Franciszka, na tą pielgrzymkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
To dodam tylko, że w deklaracji czytamy o akceptacji kultury, dialogu jako drogi, wzajemnej współpracy jako kodeksu postępowania, wzajemnego porozumienia jako metody i standardu.
No właśnie, i w tej deklaracji to słowo dialog czy wezwanie do dialogu pojawia się kilkakrotnie. No to więc rozmawiajmy, to znaczy nie kruszmy kopii o to, tylko jeśli papież stawia ogromny krok do przodu i mówi prowadźmy dialog ze światem islamu, a my w swoim ogródku chrześcijaństwa czy katolicyzmu toczymy spory, no to to już jest nieporozumienie. To jest pewne niezrozumienie tej deklaracji i zamysłu papieża, moim zdaniem, no, takiego szerszego, bo Europa Zachodnia się prędzej czy później nas czeka takie mocne spotkanie, bliższe spotkanie z islamem i wydaje mi się, że jakby papież... Tak myślę, że też takim zamysłem papieża było trochę nas na to spotkanie kulturowe przygotować.
Czyli to jest ta deklaracja, pielgrzymka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i pierwszą pielgrzymkę, gdzie głowa kościoła staje właśnie na Półwyspie Arabskim, należy traktować jako kolejny krok w budowaniu tej relacji ze światem islamu, czy może nową drogę, bo przecież tych prób relacji ze światem islamu było kilka już, począwszy chociażby no, taki znany przykład z papieżem Janem Pawłem II, prawda, gdzie spotkał się z muzułmanami w Damaszku w 2001 roku, później oczywiście papież Benedykt XVI i papież Franciszek.
Zanim może odniosę się do tego, co pan w tej chwili powiedział i zapytał, to jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, co pan przed chwilą powiedział, bo takie mam wrażenie, że ten dokument, o którym rozmawiamy, podzieli los Amoris Laetitia, gdzie cały wspaniały dokument o małżeństwie, rodzinie został sprowadzony do jednego punktu, na którym się debatowało, debatuje i ciągle to trwa. To samo zwrócił pan uwagę na to, że ten dokument to jest bardzo ważny krok w budowaniu dialogu, o czym pan już w tej chwili mówi, ze światem islamu. Tymczasem jak się właśnie otworzy portale internetowe, o czym ksiądz Kałuża powiedział, no to wszyscy się spierają o jedno słowo, zaczynają tam dywagować nad tym, czy Bóg pozwala, czy dopuszcza. Intencja papieża była całkiem inna, zresztą on skwitował też, wydaje mi się, bardzo jednoznacznie czyjąś tam wypowiedź, chyba kogoś tam z Watykanu na ten temat, że to właśnie chodziło papieżowi o przyzwala. Papież mówi tak, no niech tak będzie, jak już się o to spieracie. Tymczasem istota problemu leży całkiem gdzie indziej, na co pan znakomicie zwrócił uwagę, właśnie na tym dialogu, o czym pan redaktor mówi. To jest kolejny krok zmierzający ku temu, żeby te dwie religie i w konsekwencji ogromne społeczności ludzkie umiały z sobą żyć w zgodzie. Zwracają tam autorzy tego dokumentu, podpisujący się też pod tym dokumentem, do czego prowadzi brak dialogu, do czego prowadzi zacieśnienie, do tego właśnie, co się stało w Nowej Zelandii w tych dniach. To są widoczne konsekwencje postaw, które tu w tym dokumencie są przedstawione jako postawy zdecydowanie negatywne, z którymi należy walczyć. I
Tak, ta deklaracja wtrąca się, potępia terroryzm i aktów, i również akty dyskryminacji religijnej. To jest tam bardzo wyraźnie zaznaczonym.
No właśnie, i jeszcze raz wracając do pana wypowiedzi, chciałoby się zacytować to, co pod sam koniec tego dokumentu zostało zapisane, że autorzy proszą, aby niniejszy dokument stał się przedmiotem badań i refleksji we wszystkich szkołach, uniwersytetach, instytucjach formacyjnych, pomagając im w ten sposób wychowywać nowe pokolenia, które przyniosłyby dobro i pokój innym, a na całym świecie były obrońcami uciskanych i naszych najmniejszych braci i sióstr. Więc intencje trzeba czytać tego dokumentu, a nie skupiać się na jednym, drugim słowie, które może było niezręczne, nieprecyzyjne. No choćby fakt, że to zdanie, gdyby je podzielić na części, część dotyczącą religii i dotyczącą koloru skóry, no to już byłoby to łatwiejsze do zinterpretowania, ale takie sformułowanie pokazuje, że intencją tego dokumentu, autorów tego dokumentu, nie były jakieś doktrynalne tutaj sformułowania, tylko właśnie dialog, dyskutujmy nad tym, co zrobić, by poczynić kolejny krok w dialogu między tymi religiami, między społecznościami.
No właśnie, księże profesorze, dialog między religiami na tym poziomie najwyższym, wydaje się, już się odbył. Papież Franciszek spotkał się z imamem Al-Hazarem i podpisał deklarację. Co zrobić, żeby ten dialog przenieść niżej, na poziomy już, no myślę, państw, bo myślę, że tutaj tego porozumienia, tej deklaracji nie można odczytywać tylko jako deklaracji religijnej, ale wydaje się, że należy ją odczytać również w kontekście politycznym, przynajmniej geopolitycznym.
Rzeczywiście, ja bym wpisał ten dokument jeszcze taki szerszy kontekst dzisiejszej dysputy, która zwłaszcza toczy się na Zachodzie, i myślę, że tutaj to jest też taki kontekst, w którym musimy ten dokument widzieć. Mianowicie na Zachodzie jest dzisiaj bardzo mocna krytyka nie tyle islamu, nie tyle chrześcijaństwa, ale w ogóle monoteizmu. Tutaj wystarczyłoby przywołać takich autorów jak Jan Assmann czy Peter Sloterdijk. Ostatnio mieliśmy tłumaczenie nawet jego książek Gorliwość Boga czy W cieniu góry Synaj. Tam pojawia się taka teza, że monoteizm z natury swojej generuje przemoc. Jeden Bóg, który właśnie jest zazdrosny, który żąda tylko własnego kultu, jedna prawda. Więc powstaje taka narracja, i to jest szeroko dyskutowane dzisiaj na Zachodzie, są sympozja organizowane, gdzie rzeczywiście monoteizm przedstawia się w takim bardzo negatywnym świetle, z takim przełożeniem też właśnie to, co tutaj pan redaktor powiedział, że to nie jest tylko kwestia wewnątrzreligijna, ale to jest kwestia kulturowa, to jest kwestia geopolityczna, to jest po prostu, chodzi o polityczne, społeczne znaczenie religii w świecie, czy ona rzeczywiście...
To jest źródłem totalitaryzmu, to tak. Właściwie taka jest teza.
Taka jest teza. I myślę, że tutaj padają ważne słowa w tej deklaracji właśnie, że obydwie strony mówią, że wiara w Boga, jednego Boga, który jest miłośnikiem życia, który jest stwórcą życia, który stoi u początku wszystkich ludzi, tak? Gdzieś tam na tym poziomie najbardziej fundamentalnym jesteśmy, właśnie dokument o braterstwie, jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami. Jest to jakby taka antyteza do tej narracji, która, no zwłaszcza na Zachodzie, ona jest. Autorzy chcą jasno powiedzieć, że monoteizm, chociażby w tej formie chrześcijańskiej czy islamskiej, nie generuje z natury przemocy, że w swojej wewnętrznej strukturze, w swojej dynamice jest tamto przesłanie jednak pokoju. I to myślę, że to jest ważny dokument, ważna deklaracja właśnie w tym kontekście, kontekście światowego pokoju. Przypomnijmy też chociażby słowa czy projekt Hansa Künga, który akurat nie jest może jakimś teologiem uważanym za ostoję ortodoksji w Kościele, ale jego pomysł właśnie tego etosu światowego, promowania właśnie pokoju wśród religii, to jest właśnie to. I ta jego teza, że nie będzie pokoju między narodami, nie będzie pokoju między kulturami, jeżeli nie będzie pokoju między religiami, jeżeli nie będzie dialogu między religiami, myślę, że jest jak najbardziej prawdziwa. I tutaj gdzieś w tym kierunku trzeba by czytać właśnie ten dokument. To jest kontekst, w którym ten dokument trzeba by umieścić.
Jeszcze przed przerwą chcę zapytać o sformułowanie, które znalazłem bodaj w przewodniku katolickim, że właśnie ta deklaracja niesie ogromny ładunek rewolucyjny w teologii z punktu widzenia magisterium ecclesiae. Jak rozumieć tę rewolucję papieża Franciszka w takim razie, ten ładunek zawarty w tej deklaracji?
No to jest właśnie to jedno zdanie, które tutaj którego ciągle krąży dyskusja w internecie, i tutaj trzeba by to powiedzieć, czy przywołać chociażby rok 1997, kiedy znany teolog religii Jacques Dupuy publikuje swoją książkę Ku chrześcijańskiej teologii pluralizmu religijnego. Ona wychodzi w trzech językach, jednocześnie angielskim, francuskim i włoskim. Później pojawia się, po paru latach pojawia się w języku niemieckim. Natomiast ogólna teza właśnie...
jest też po polsku, warto dodać.
Jest ta druga książka, która już jest odpowiedzią właśnie na zastrzeżenia, które tam wtedy zgłosiła Kongregacja Nauki Wiary. I tam pojawia się właśnie ta teza, że religie są darami Boga dla ludzkości, że są one jakimś elementem pozytywnym w tym wieloaspektowym, zbawczym planie Boga.
Czyli to jest to założenie pluralizmu, które, tak, jak wybrzmiało już, Bóg był świadomy.
Tak, Bóg jakby zamierzył tę wielość, ona jest czymś pozytywnym. Zresztą to jest teza, która pojawia się chociażby już w XV wieku u kardynała Mikołaja Skuzy, który, dostrzegając pozytywne elementy właśnie w islamie, właśnie w Koranie, był zdania, że Bóg przemawiał do ludzkości również przez proroków. I to oni razem z teologami czy nauczycielami wiary i są autorami również rytów, doktryn religii. I mówi Mikołaj Skuzy, oczywiście jest wyjątkiem wtedy, że ta wielość Bogu, ona się podoba, ponieważ ona jeszcze bardziej pozwala jaśnieć Jego majestatowi. I tutaj Jacques Dupuy zastrzega, że możemy taką tezę głosić tylko wtedy, jeżeli zachowamy jedyne pośrednictwo zbawcze Jezusa Chrystusa. Czyli to zbawienie, które w religiach jest przyjmowane, czy jest udzielane. Jacques Dupuy mówi, że religie są kanałami łaski dla swoich wyznawców, ale jakiej łaski? Łaski Chrystusa. To znaczy, tutaj trzeba by przywołać chociażby Raimondo Panikkara, który już w latach 60. Publikuje książkę pod tytułem Ukryty Chrystus hinduizmu. Więc pytanie jest właściwie to logiczne takie, jaki sposób Chrystus jest obecny w religiach? To zbawienie, które w religiach jest udzielane, które do Soboru Watykańskiego II, gdyby, przywołajmy jeszcze trochę historii, Kościół katolicki zdecydowanie negatywnie ocenia religię. Nie? Chrześcijanie, niechrześcijanie zbawiają się właściwie pomimo swoich religii, albo nawet wbrew swoim religiom. Potem mamy deklarację Soboru Watykańskiego II, Nostra Aetate, i tam pojawia się to słynne stwierdzenie, że w religiach niechrześcijańskich odnajdujemy elementy dobra, prawdy, świętości, łaski. Więc jeżeli łaski, to są to elementy nadprzyrodzone. Oczywiście Sobór nigdzie nie powiedział, że religie są drogami zbawienia. Nie użył takiego sformułowania. Sobór nie chciał też tworzyć jakiejś teologii religii. To są początki. Ta deklaracja jest właściwie początkiem refleksji. Ta deklaracja nie była planowana.
To jest początek też narracji, która się zrodziła, tak? Rozumiem, posoborowej.
Tak, że są pewne teksty, które można w takim kierunku interpretować, żeby uznać religię za drogi zbawienia dla niechrześcijan. Przy czym to zbawienie, które jest tam udzielane, jest zbawieniem Jezusa Chrystusa. On jest jedynym pośrednikiem zbawienia. Gdybyśmy z tego zrezygnowali, wtedy wchodzimy na drogę relatywizmu. Wtedy opowiadamy się po stronie tak zwanej pluralistycznej teologii religii. Tego papież nie twierdzi. Tego nie twierdził Jacques Dupuy.
Czyli tutaj argument tych, którzy twierdzą, że papież popełnił herezję, tutaj w tym momencie jakby jest odrzucony.
Na gruncie współczesnej teologii religii jest on po prostu bezpodstawny.
I tym stwierdzeniem zakończmy pierwszą część naszego spotkania. Teraz czas na przerwę muzyczną, a do dyskusji wrócimy za moment po przerwie.